Dzisiaj chciałam Wam powiedzieć taki temat, który mocno mi leży na sercu i dotyczy błogosławieństwa wynikającego z naszego dziedziczenia i naszego przeznaczenia wynikającego z naszego dziedziczenia. Ja to już nagrałam w takim bardzo krótkim filmiku na Morning Prayer Walking, ale tutaj chciałam to rozszerzyć, bo myślę, że to jest coś ważnego dla nas i też trudnego, przynajmniej jest to temat trudny dla mnie. Czyli dziedzictwo wynikające z błogosławieństwa ojców. Jeżeli sobie zobaczycie na powtórzonego prawa 11:28, tam cały fragment mówi nam o tym, żebyśmy uważali na nasze serce, aby ono nie dało się zwieść i nie odstępowali i nie służyli innym bogom. Nie kłaniajcie im się. To wzbudziłoby gniew Pana przeciw wam, wstrzymałby wam deszcz z nieba, rola nie wydałaby plonu i szybko wyginęlibyście z tej ziemi, którą daje wam Pan. Weźcie więc sobie te słowa do serca, miejcie je wciąż na uwadze, przywiążcie je sobie jako znak do ręki i niech wam będą przepaską na czole. Uczcie ich też swoje dzieci, mów do nich, gdy jesteś w domu, gdy odbywasz drogę przed snem i gdy wstajesz. Wypisz je też na odrzwiach swojego domu i na swoich bramach. Niech dzięki temu pomnożą się wasze lata i lata waszych dzieci w tej ziemi, którą Pan przysiągł wam i ojcom waszym, że im ją da na tak długo. Jeśli trwają lata niebios nad ziemią, jeśli bowiem będziecie prawdziwie posłuszni przykazaniom, które poddają wam do spełnienia, powodowani miłością do Pana waszego Boga, chęcią kroczenia wszystkimi jego drogami oraz pragnieniami, aby lgnąć do niego, to Pan da wam to dziedzictwo w posiadanie. Nie będę dalej już czytała, bo tego jest dosyć dużo, możecie sobie przeczytać dalej, ale to mówi, ostatni fragment mówi, błogosławieństwo dostaniecie, jeśli będziecie posłuszni przykazaniom Pana, waszego Boga, który daje wam nadzieję, przekleństwo, jeśli nie będziecie posłuszni przykazaniom Pana, waszego Boga. I zboczycie z drogi, którą wam wskazuje, by iść na innym nieznanym wam wcześniej, za innymi bogami. I widzicie, to co dla nas jest ważne, jako dla ludzi wierzących, to takie zrozumienie tego, że ze względu na Chrystusa my jesteśmy wyrwani spod wszelkiego przekleństwa. Czyli, że Jezus zapłacił cenę za to, żebyśmy mogli żyć w Bożym błogosławieństwie. Żebyśmy mogli dziedziczyć to, co Bóg nam obiecał poprzez swoje obietnice, poprzez obietnicę Syna i co za tym idzie, błogosławieństwo wynikające z naszego nawrócenia się. I mamy fragmenty, które mówią nam dzisiaj, że nie to, że będziemy funkcjonować wypełniając przykazania, czy nie to, że będziemy polegać na naszej sile, ale to, że wybierzemy Chrystusa i przyjmiemy Go do naszych serc, to spowoduje, że będziemy ludźmi dziedziczącymi błogosławieństwo Abrahama poprzez Chrystusa, tak? Czyli będziemy dziedziczyć z wiary w Jezusa Chrystusa. I to jest tak naprawdę nasze błogosławieństwo na dzisiaj. I teraz tak, wiesz, jeżeli my zastanawiamy się nad tym, co przynosi nam Chrystus, to wiemy jedno, że przynosi nam Boże błogosławieństwo. Ale wiemy również, że możemy przeżywać coś takiego jak przekleństwo wynikające z naszych ojców, którzy nas wychowali, z których się urodziliśmy, ale również jakieś rzeczy wynikające z ojców duchowych. I wiesz, kiedy my pracujemy w uzdrowieniu wewnętrznym, to bardzo często nam zadają właśnie to pytanie dotyczące Jezusa, mówiąc, ale jak? Przecież Chrystus nas wykupił. Przecież Chrystus wykupił nas od wszelkiego przekleństwa i to działa. Oczywiście, że to działa. Chyba, że to przekleństwo w naszym życiu widzimy. Kiedy my wypełniamy takie duże płachty grzechów pokoleniowych, grzechów, które były w naszych rodzinach, na uzdrowieniach wewnętrznych, na różnych warsztatach, to bardzo często widzimy, że jeśli brak intymności występował w związku naszych rodziców, to bardzo często widzimy, że tej intymności także brakowało naszych dziadków. I to, co widzimy, że w naszym związku tej intymności również nie było. Tak, chociaż jesteśmy ludźmi na nowo narodzonymi, chociaż znamy Pana Boga i chociaż znamy Jezusa. Więc jeżeli odkrywamy jakieś rzeczy, które są w naszym życiu, to możemy się zastanowić, skąd one się wzięły. I teraz one mogą być wynikiem przekleństwa, które nad naszą rodziną było z powodu grzechów, z powodu przelania krwi, z powodu odstępstwa, które było w naszych rodzinach i w naszym życiu mogą być zmazane przez krew Chrystusa, ale tylko w tym momencie, kiedy my jesteśmy w stanie przyjść do Chrystusa i pokutować za rzeczy, które się w naszym życiu działy. Czyli nie ma czegoś takiego jak automat w naszym życiu. Czyli automatycznie one przestają w naszym życiu istnieć, tak? One istnieją, jeśli my przychodzimy i pokutujemy. My was słyszymy wszystkich tam właśnie za tym mikserem. Nie wiem dlaczego, ale was słyszymy, bo już się wszyscy obracamy, nawet siedzący tutaj, także proszę was o ciszę. Może tam jakiś mikrofon macie przez przypadek. Okej, dobra. Czyli, ale teraz ja chciałam się skupić na takich normalnych rzeczach wynikających z tego, że jak my wzrastamy w czyimś domu, to my z tego domu bierzemy jakieś rzeczy. Czyli jeżeli my uczymy się od naszych rodziców tego, że na przykład małżeństwo z głęboką relacją miłości i przyjaźni nie istnieje, to później gdzieś to może być powielane w naszym życiu, jeśli radykalnie z tym nie rozprawimy się w naszym życiu. I chciałam wam pokazać takich kilka przykładów, takich fragmentów z Pisma Świętego, które pokazują nam takie dziedziczenie wynikające z naszych rodziców. I pierwszy przykład, który podam, to jest takie złe dziedziczenie, niemiłe dziedziczenie, wynikające z tego, jakimi rodzicami ktoś może być. Nie wiem, czy znacie taką kobietę, która nazywała się Atali. Możecie o niej czytać w 2 Kronik 22:10. I co ciekawe, Atali była córką Achaba i Jezabel. Już brzmi źle, nie? Nawet jak jej imię nie brzmi źle, to to dodanie imienia jej rodziców jest wręcz potwornością. I widzisz, wiadomo, że jeżeli rodzice zachowują się w jakiś sposób, łamiąc Boże przykazania i łamiąc Boże zasady, tak jak robił to Achab i tak jak robiła to jego żona Jezabel, to dzieci mogą robić podobne rzeczy. I tutaj widzicie, co jest bardzo ciekawe. Atali została żoną syna bardzo fajnego króla, króla Judy, czyli króla, została żoną syna, którego tatą był Jehoszafat. Nie wiem, czy pamiętacie takie imię, ale to był król, którego ja sobie szalenie cenię. To był syn Asy, a Asa to był król, który, już tak będę się cofała do tyłu, aż dojdę do krzyża, i do ogrodu Eden, w tamtą stronę. W każdym razie, co było ciekawe, Asa był człowiekiem, czyli jesteśmy już przy pradziadku, Asa był człowiekiem, który kochał Boga, który przywrócił Izrael do wiary w Boga. Asa był królem, który niszczył świątynki, który przywracał Izraela do tego, że jest jeden Bóg, że jest Bóg, któremu mamy składać ofiary, i cały Izrael, właściwie Judę, bo on był odpowiedzialny za Judę, ciągnął w kierunku Boga. Ale tak jak czytamy w Księdze Kronik, w 17 rozdziale, czytamy, że Asa był człowiekiem, który nie potrafił do końca polegać na Bogu. Czyli na początku cały naród odwrócił w kierunku Boga, zawrócił od Aszart, od oddawania czci na wzgórkach, tak, do Boga, ale jednocześnie w tym samym czasie zaczął zawierać przymierza z obcymi bogami. Tak, znaczy przymierza z obcymi królami. W tym momencie, kiedy jego kraj był zagrożony przez króla izraelskiego, on sprzymierzył się z królem aramejskim. Po to, żeby mieć kogoś, kto będzie razem z nim. I przyszedł do niego jasnowidz, czyli prorok, i powiedział do niego: słuchaj, nie polegasz na Bogu. Jeżeli byś polegał na Bogu, to byś wiedział, że On będzie ci pomagał w każdej chwili, kiedy tego potrzebujesz. I słuchajcie, w 16 rozdziale, w 9 wersecie jest taki fragment, który ja bardzo lubię i który często w różnych kazaniach słyszałam, gdyż Pan wodzi oczyma po całej ziemi, aby wzmocnić tych, którzy całym sercem są przy Nim. Lecz w tym, i to jest fragment, który też dotyczy nas w Nowym Testamencie jak najbardziej, tak? I słuchajcie, i król Asa widział Boga w działaniu, jak Bóg pomógł mu przy różnych wojnach, w których Bóg był z nim. gdzie o wiele silniejsze armie przeciwko niemu wychodziły. Ale tutaj, kiedy król Izraela, bo wiadomo, to był ten czas, kiedy królestwo Izraela było podzielone na Judę i Izrael, i wtedy po prostu, kiedy król Izraela zaatakował Judę, to znaczy król Asa wiedział, że tak będzie, bo oni się zaczęli wzmacniać, wszedł w przymierze z królem aramejskim. Zaraz wtedy przyszedł do niego prorok i powiedział: słuchaj, przegiąłeś. Bóg ci już pomógł, powinieneś mu wierzyć. I ostrzegł go. I co się stało? Powiedział mu, że przez to, że to przymierze zawarłeś z tym królem, to do końca twoich dni będą wojny na terenie Judy. Ale co się stało? Asa się nie nauczył niczego po tym wydarzeniu. Bo pomimo tego, co się stało, to później, kiedy chorował na nogi, to jest powiedziane, że w tej chorobie nawet nie zwracał się do Pana, tylko do lekarzy. Ja to przeczytałam, to pomyślałam sobie: Jezu, ja też w niektórych chorobach najpierw idę do lekarza? Chyba muszę od tego odstąpić. Nie, ale to są te momenty, w których znowu, tak, znowu on powtarzał pewne rzeczy. I teraz zobaczcie, po nim nastąpił jego syn, tak jak, o którym wam już mówiłam, który był też bardzo prawym człowiekiem, czyli Jehoram. Jehoram był królem, który tak samo jak jego ojciec kochał Boga. Co więcej, on ustanawiał kapłanów, którzy uczyli lud, jak oni powinni czcić Boga, czyli zwiększał ilości lewitów, wysyłał ich w różne miejsca i oni nauczali naród, że ważne jest, żeby byli przy Bogu. I pomimo tego ten król postępował tak jak jego ojciec, ponieważ on wszedł w przymierze, słuchajcie, z mężem z Jezabel, czyli Achabem. Czyli znowu wszedł w przymierze z kimś, kto był człowiekiem nieżyjącym z Bogiem, był daleko z Bogiem i później dalej idąc według tego swojego syna, który najstarszego syna, który był jego dziedzicem, ożenił z córką Achaba i Jezabel. No ładnie. I na tym się nie skończyło. Bo kiedy umarł, to jego syn, który nastąpił po nim, chociaż na początku wyglądało na tym, że pójdzie drogą swojego ojca, to wymordował wszystkich swoich braci, żeby mu nie zagrażali. Zgadnijcie dlaczego? Dlatego, że jego żona go do tego zachęciła. Czyli jego żona, Atalia, zachęciła go do tego, żeby pozbył się wszystkich ludzi. No ale po jakimś czasie ten syn rządził, kilka lat, umarł i Atalia została jakby wtedy główną przywódczynią w Judzie. I co zrobiła Atalia? Wymordowała wszystkich swoich wnuków. I to całe dziedziczenie Atalii, dziedziczenie po Achabie i Jezabel przybrało już, słuchajcie, nie tylko ona zrobiła to samo, ale ona zrobiła o wiele więcej. Kto w rodzinie morduje własnych braci, namawia do tego męża, a później kto morduje własne wnuki? Ocalał tylko jeden wnuk, najmłodszy, którego jego ciotka ukryła u kapłana, którego była żoną i dzięki temu on później został królem nad Judą. A główna nasza bohaterka, czyli Atalia, została zamordowana przez kapłanów i przez, znaczy nie przez kapłanów, bo oni nie mogli, przez żołnierzy. W każdym bądź razie dla mnie, kiedy czytam ten fragment, to sobie myślę: wow, czyli istnieje coś takiego jak przekleństwo, w którym my rezygnujemy z pomocy Boga w jakiejś dziedzinie, i to później rozprzestrzenia się coraz bardziej. Nie będę tu wracała do samej Jezabel i Achaba, bo Achab na początku być może nie był takim królem bardzo kochającym Boga, ale był człowiekiem, który starał się coś zrobić, ale w pewnym momencie zaczął kombinować i Jezabel mu w tym pomogła. Pamiętacie, zaczęło się od winnicy Nabota, którą oni nabyli przez to, że Jezabel namówiła radnych miasta. O, radnych miasta można do czegoś namówić. No, żeby zabili Nabota i dzięki temu mogła dostać coś, co należało do rodziny Nabota od wielu lat. Więc prawda jest taka, że jeżeli jest przelew krwi w rodzinie, jeżeli są straszne rzeczy w rodzinie, to przekleństwo może wchodzić na dzieci i może przenikać dalej. I teraz jeżeli pójdziemy dalej, to możemy też zobaczyć, czyli to jest dziedziczenie poprzez rodziców, ale też poprzez grzechy, które były w rodzinie. Ale jeżeli zobaczymy dalej, to możemy przyjrzeć się też Absalomowi, tak? Czyli Absalomowi, który był synem swojego ojca, Dawida, tak, i Absalomowi, który widział Dawida w różnych sytuacjach, które były strasznymi sytuacjami, tak? Widział Dawida, kiedy ten nie wziął sprawy w odpowiedni sposób w swojej ręce, znaczy Dawida, który nie pomścił gwałtu na swojej córce dokonanej przez brata Absaloma, tak? I Absalom zaczął coraz bardziej brać sprawy w swoje ręce, aż w końcu wystąpił przeciwko ojcu, tak? Czyli tu mamy człowieka, który nie miał dziedziczenia po swoim ojcu, nie miał serca Dawida, ale był synem prawego człowieka, który obserwując tego człowieka prawego w różnych momentach, w których on nie był prawy, zaczął dziedziczyć coś z linii Dawida, co nie było w samym życiu Dawida bezpośrednie, aczkolwiek co było powiązane z grzechem Dawida poprzez niewłaściwe zadziałanie wobec własnych dzieci. I widzisz, później jeszcze powinnam dodać, że Absalom oczywiście zaczął rzeczy robić za swojego ojca, bo to jest pierwszy punkt, i w końcu skończył na tym, że zgorszony zachowaniem swojego ojca stwierdził, że ten nie może być królem. I wiecie, jeżeli pójdziemy dalej, to możemy jeszcze zobaczyć Ismaela, tak? Czyli temu jeszcze chciałam, żebyśmy się przyjrzeli, czyli Ismaela, czyli syna Abrahama, który został zrodzony ja mówię, że to jest cielesny sposób załatwienia Bożych spraw, czyli Sara bardzo chciała, żeby jej ukochany mąż miał syna. I postanowiła mu w tym pomóc, ponieważ Sara była bezpłodna, nie mogła mieć dzieci. I wzięła swoją służącą, namówiła Abrahama, żeby z służącej i z niego urodził się syn. I powstał Ismael. Ismael, który był w linii Abrahama, ale który był poczęty, można powiedzieć, z cielesnego planu ludzkiego w Bożej woli. Zobaczcie, ile razy my mamy od Boga jakieś przesłanie, chcemy coś zrobić i w tym samym czasie po prostu mamy swój sposób na załatwienie tej sprawy. Taki sposób miała Sara i tak naprawdę przystał na niego również Abraham. No i urodził się Ismael. I słuchajcie, Ismael był człowiekiem, który był bardzo zraniony przez swojego ojca. I tutaj nie ma z tym dyskusji. Jego ojciec go oddalił. Oddalił go z powodu swojej żony i oddalił go z powodu matki Ismaela, ponieważ matka Ismaela bardzo źle mówiła o Sarze, prześladowała Sarę, nienawidziła Sary i chciała zrobić wszystko, żeby po prostu to Sara, ta niepłodna, żeby ona nie mogła być więcej żoną Abrahama. I w końcu Bóg zarządził oddalenie Ismaela. Czy dziecko, które jest oddalone od ojca, czyli tak naprawdę nawet z majątkiem, słuchajcie, czy to jest dziecko, które jest zranione, jak myślicie?
No tak.
No nie ma w ogóle o czym dyskutować, tak? Czyli teraz widzicie, on został zraniony i w jego sercu powstała uraza, więc my nie tylko dziedziczymy, tak jak w wypadku córki Achaba, dziedziczymy jakieś przekleństwa, ale możemy również wskutek naszego złego nastawienia do naszych ojców, złego wyrokowania na temat naszych ojców, osądu naszych ojców lub po prostu zranienia, które nosimy do naszych ojców, również dziedziczyć przekleństwo do naszego życia. I to przekleństwo powoduje, że nie jesteśmy we właściwy sposób w swoje przeznaczenie lub to przeznaczenie w ogóle się zmienia. I słuchajcie, to co ja czytam na temat Ismaela w Piśmie Świętym, to jest napisane, że to był człowiek człowiek pełen wrogości. Że to był człowiek, który nieustannie miał w nienawiści swoich braci. Że to był człowiek, który już do końca życia zagiął parol na swojego brata i na dzieci swojego brata i na wnuki swojego brata. Czyli z Ismaela powstał naród, który był narodem nienawidzącym Izraela. Czyli jeżeli my w naszym życiu, ja sobie to tak czytam oczywiście, jeżeli my w naszym życiu nie jesteśmy w stanie rozprawić się we właściwy sposób w naszym sercu z rzeczami, które były w naszych ojcach, które są w naszych ojcach, które przeżyliśmy od naszych ojców, w których zostaliśmy zranieni przez naszych ojców i oczywiście mając na myśli, teraz to zabrzmi śmiesznie, mając na myśli ojców, mam też na myśli matki, tak? W każdym razie, czyli naszych rodziców, tak? Jeżeli my nie jesteśmy w stanie we właściwy sposób się z tym rozprawić, to niestety to przechodzi w przekleństwo w naszym życiu, tak? Czyli dlaczego? Dlatego, że pierwszym przykazaniem z obietnicą jest szacunek do ojca i matki. Tak? To jest szacunek do naszych rodziców. Dlatego, że Jezus, kiedy rozmawiał z faryzeuszami, mówił do nich, to mówił do nich, że to wy składacie ofiarę z kopru i mirry, że najmniejsze takie rzeczy staracie się z tego dawać dziesięciny, a jednocześnie w tym samym momencie nie szanujecie ojca i matki. Czyli Jezus, który przyszedł i powiedział, że ja przyszedłem, aby wypełnić zakon, ja przyszedłem, aby dać życie, jednocześnie mówi, że szacunek do rodziców jest ważny. I jednocześnie mówi o dziedziczeniu i jednocześnie zachęca nas do tego, żebyśmy żyli we właściwy sposób cały czas, wypełniając Jego przykazania. Tak? Czyli mówi, ja nie przyszedłem znieść przykazania, ja przyszedłem je wypełnić. Tak? I teraz dla nas tak naprawdę jest bardzo ważne, żebyśmy rozumieli, że nasz stosunek do naszych ojców przynosi do naszego życia wolność i błogosławieństwo lub wolność i przekleństwo. Znaczy lub niewolę i przekleństwo, tak? Czyli jeżeli my kochamy naszych ojców, żyjemy w miłości do nich i chodzimy w Bożych przykazaniach, to w naszym życiu otwiera się droga do błogosławieństwa. Jeżeli natomiast my żyjemy w zranieniu, w rozgoryczeniu, we niewłaściwym załatwianiu spraw, to droga przekleństwa w naszym życiu się otwiera. Tak? Oprócz tej drogi, którą mamy, jeśli ci rodzice z natury, z założenia byli ludźmi grzesznymi. Tak? Ale tutaj zakładam, że jeżeli wychodzimy się z takich rodziców, to poprzez krew Jezusa Chrystusa, poprzez przyjście do Jezusa w imieniu pokoleń, jako osoba pierwsza w pokoleniu, jesteśmy w stanie uwolnić się od tego grzechu pokoleniowego poprzez krew Jezusa. Tak? I teraz tak, jeśli w naszym życiu damy zarządzić sobie czymś, co niesie zranienie, to w tym momencie naprawdę jesteśmy w miejscu, w którym możemy dziedziczyć przekleństwo. Czytałam kiedyś taką książkę, wiele razy wam o tym mówiłam, Johna Beavera, w której on opisywał kobietę, która została zraniona przez swojego ojca duchowego, była w szkole, najpierw skończyła tą szkołę podstawową, później poszła jakby wypełniać swoje, to była wizja, poszła wypełniać swoje powołanie w królestwie, więc zaczęła pracować na uniwersytecie i tam na uniwersytecie została uwiedzona przez swojego nauczyciela, który był wierzącą osobą. I nawet jej imię w tej wizji Beavera nazywało się Upokorzona. Więc to, co ona zrobiła po tym uwiedzeniu, to dołożyła wszelkich starań, żeby ten człowiek odpowiedział za swoje wydarzenie, odpowiedział za to, co w jej życiu zrobił. Tak? I kiedy był koniec jej życia i poszła do nieba, to Beaver opisuje ją jako osobę, która nie weszła do nieba ze względu na to, że zrezygnowała z całego swojego przeznaczenia i powołania, żeby dokonać na kimś zemsty. Więc my musimy rozumieć, że jeżeli my chcemy dokonywać zemsty na naszych duchowych ojcach, na naszych duchowych rodzicach, to nie jest to coś, co jest naszym przeznaczeniem wobec Boga. To nie jest coś, co my powinniśmy zrobić względem Boga. To jest coś, do czego może nas pchać nieprzyjaciel, żeby odwrócić nasze przeznaczenie od Bożego przeznaczenia do niebożego przeznaczenia, tak jak w wypadku Absaloma. Tak? Słuchajcie, ja czytam sobie o tym Absalomie i ja nie czytam, że on był jakimś takim złym człowiekiem, na początku przynajmniej, że on zrobił jakieś potworne rzeczy. Ja nawet po prostu zastanawiam się, czy w pewnym momencie swojego życia on nie był człowiekiem bardziej prawym niż jego ojciec. Ale w pewnym momencie postanowił dokonać jakiejś zemsty za coś, co znowu nie było wymyśloną rzeczą. Tak, bo Tamar, jego siostra, nie wymyśliła tego, że została zgwałcona przez swojego brata. To była rzeczywistość, to była prawda, to było potworne zranienie w rodzinie. Tak? I Absalom postanowił być tym, który tą sprawę załatwi za swojego ojca. I to spowodowało odwrócenie jego przeznaczenia w niebożym kierunku. I wiesz, więc co dla nas jest ważne? Po pierwsze, dla nas ważne jest to, żebyśmy rozumieli, że przekleństwo może przyjść z linii naszych rodziców, ale przez krew Chrystusa to przekleństwo jest złamane, ale później przez pielęgnowanie zranienia w naszym życiu, pielęgnowanie rozgoryczenia w naszym życiu, przez pielęgnowanie urazy w naszym życiu, to przekleństwo może znowu do naszego życia dojść. I to będzie w wielu wypadkach to samo przekleństwo, które było w naszych pokoleniach, tak? Czyli nawet jak te drzwi zostały zamknięte przez wyznanie grzechów, przez odcięcie, przez krew Jezusa tych rzeczy, to przez zranienie w naszym sercu, na które od razu w pewnym, znaczy od razu po czasie wpadnie grzech, tak? To przekleństwo zawróci do naszego życia i dalej będzie w tym życiu obecne. I wiesz, i chciałam wam tutaj podać taki przykład, który kiedy szukałam kilka tygodni temu, bardzo mnie poruszył, a on dotyczy buntu Koracha. Pamiętacie Koracha? On był jednym z lewitów i był, odpowiadał za świątynię, ale Korach też był kuzynem Mojżesza, więc był bardzo w sumie blisko w rodzinie, tak? Bo jakby był bardzo blisko spokrewniony z Aaronem i Mojżeszem. Więc Korach w pewnym momencie stwierdził, że no to jest nie fair, że tylko Aaron jest tym najwyższym kapłanem, że on też chciałby być. Tak? I zgromadził obok siebie bardzo dużą ilość ludzi, którzy też byli niezadowoleni z tego, że to Aaron i Mojżesz zarządzali Izraelem. Tak? Mojżesz ciągle był tym obcym, a Aaron, no dlaczego Aaron? Tak? I słuchajcie, stanęło koło niego 250 książąt. A obok nich oczywiście ludzi, którzy też byli niezadowoleni. I głównym przesłaniem Koracha było to, że oni się w ogóle nie zgadzają na to, żeby Izrael jeszcze 40 dni przebywał na pustyni. Że co to w ogóle jest? Nie? No i to, że dlaczego najwyższym kapłanem ma być Aaron i na czym to w ogóle bazuje. Oni się na to nie zgadzają. Tak? I słuchajcie, i Mojżesz, kiedy pytał Boga, co ma z tym zrobić, no to Bóg powiedział, ja rozsądzę pomiędzy wami i nimi. Więc Mojżesz kazał tym, którzy nie zgadzają się z Korachem, odejść z okolic tego, gdzie Korach miał swoje namioty. Tamci dalej trwali w złości, w buncie przeciwko Mojżeszowi i Aaronowi. I Pan to rozsądził w ten sposób, że rozstąpiła się ziemia i ich pochłonęła. Ale okazało się, że słuchajcie, że bunt Koracha wcale się nie skończył. Bo ludzie dalej się zaczęli buntować, ale że co i że co, teraz Bóg nas wszystkich pozabija, tym bardziej, że tam się zaczęły następne rzeczy, zaczęli mieć jakieś wrzody, zaczęli chorować i wtedy Mojżesz z Aaronem zaczęli wołać do Boga, żeby Bóg nie wyniszczył reszty Izraela. I Bóg powiedział, dobrze, to rozsądzimy tą sprawę inaczej, niech każdy z plemion położy swoją laskę, zrobi swoją łalaskę i też niech będzie tam laska Aarona. I kiedy te laski wszystkie tam leżały, to laska Aarona jako jedyna, jak pamiętacie, ja wam tylko przypominam, bo przecież wy to wiecie. W każdym razie laska Aarona zakwitła. No i to już było takim pozytywnym znakiem od Boga, że nie będą następni ginęli, ale laska Aarona zakwitła, więc Aaron jest tym, który jest wybrany przez Boga. Ale co jest tutaj bardzo fajne, że synowie Koracha nie stanęli po stronie Koracha. Czyli synowie Koracha nie poszli za buntem swojego ojca, a postanowili zostać przy Bogu. Postanowili zrezygnować z pójścia za swoim ojcem, który szedł w rzeczach przeciwko Mojżeszowi, przeciwko Aaronowi i przeciwko Bogu. I powiedzieli, my wybieramy Boga. I od tamtego momentu synowie Koracha zostali, słuchajcie, odźwiernymi świątyni. Czyli byli odpowiedzialni za to, co do świątyni wchodzi i co do świątyni nie może wejść. Czyli chronili świątynię przed nieczystością, która do świątyni może wejść. I jak sobie przeczytacie od 49 psalmu, tam 11 psalmów to są psalmy napisane przez synów Koracha, którzy mówią, jak dobrze jest przebywać w domu Pana, jak dobrze jest przebywać z Nim, jak dobrze jest być razem z naszym Bogiem. I widzisz, Biblia mówi bardzo wyraźnie o tym, że kiedy my stajemy po stronie Pana, to my wychodzimy spod, jakby, kiedy my wychodzimy, stajemy po stronie Pana, to my jesteśmy przeciwko nieprzyjaciołom Pana. Ale kiedy my stajemy po stronie Pana, to przychodzi też wyzwolenie do naszego życia i wolność do naszego życia, w której my możemy wybierać Jego. Więc to, co musimy zrobić, żeby nie wchodzić w przekleństwo, w dziedziczenie po naszych ojcach, czy w dziedziczenie poprzez złe nastawienie, bo to chyba muszę ciągle podkreślać, bo nie wiem, czy to zabrzmiało, w dziedziczenie po ojcach poprzez złe nastawienie do nich, tak? Czyli poprzez grzech w naszym życiu, siedzący oczywiście na zranieniu, to potrzebujemy być blisko z Panem, dlatego że tylko On będzie nam mógł powiedzieć, jak te sprawy rozwiązać. Wiesz, ja kiedy zaczęłam chodzić w Immanuelu, czyli zaczęłam po prostu więcej praktykować tej obecności w Bożej w moim życiu, to dochodzę do takich miejsc, w których widzę, że czas rozwiązywania rzeczy po swojemu naprawdę się skończył. Że naprawdę te nasze rozwiązania, od tego, kiedy nas wodzą przez sądy, od tego, kiedy mamy problemy w pracy, od tego, kiedy mamy problemy z dziećmi, od tego, kiedy mamy jakieś sprawy do rozstrzygnięcia na poziomie braci i sióstr, na poziomie kościoła, czy we wszystkich innych rzeczach, to czas naszych własnych rozwiązań w tych rzeczach, on już się powinien skończyć. My naprawdę powinniśmy zawrócić do tych miejsc, w których my będziemy pytać Pana o nasze rozwiązania. Naprawdę musimy rozumieć, że nieprzyjaciel ma bardzo dużo pułapek w naszym życiu, przez które chce uruchomić przekleństwo wynikające z pokoleń do naszego życia, którym chce zatrzymać Boże błogosławieństwo do naszego życia. I takim najłatwiejszym dla niego sposobem jest to, żeby nas zranić, żeby poprowadzić nas w kierunku urazy, żeby poprowadzić nas w kierunku goryczy, żeby poprowadzić nas w kierunku rozwiązywania spraw po swojemu, bo na tym na pewno będzie leżał grzech. Na tym będzie leżało przekleństwo, które już nam po tym nieprzyjaciel przygotował. I wiecie, ja obserwując ludzi, którzy mają Boże przeznaczenie w swoim życiu i w pewnym momencie odwracają się od Niego z powodu bólu, którego doświadczyli w swoim życiu, nie myślę sobie, Jezu, dobrze, że ja tak nie robię, bo za dobrze znam tą przypowiedź, dzięki Ci Panie, że nie jestem jak ten celnik, ale myślę sobie, że nasze życie wymaga naprawdę kroczenia w pokorze i kroczenia w takim poszukiwaniu Bożych rozwiązań, jeżeli my się nie chcemy wpakować w podobne sytuacje. Wiesz, ja jestem w małżeństwie ponad 30 lat. Kocham swojego męża całym swoim sercem. Muszę deklarację złożyć, bo tak on później słucha różnych rzeczy, także muszę tutaj coś takiego powiedzieć, nie żartuję. Ale słuchajcie, ja sobie tak myślę, wiesz, w ostatnim czasie dużo takich moich znajomych, którzy gdzieś byli liderami, ciągnęli jakieś rzeczy, rozwiedli się. Nie? I kiedyś miałam taką myśl w sercu, my to na pewno nie. Nie? I teraz powinnam powiedzieć, dopóki się ostatnio nie pokłóciliśmy, ale nie jest to prawdą. Ale pomyślałam sobie wtedy, że nieprzyjaciel naprawdę chodzi wokoło jak lew ryczący, patrząc, kogo można pożreć. I te nasze relacje z naszymi współmałżonkami, te nasze relacje z naszymi dziećmi są pierwszymi rzeczami, które są obserwowane przez naszego nieprzyjaciela, aby nas przeatakować. Słuchajcie, kto nie ma dzieci, ten naprawdę nie wie, co to jest taka wewnętrzna miłość do siebie i do innych. Co to znaczy rozwiązywanie spraw w Boży sposób, kiedy masz ochotę huknąć, krzyknąć, albo przepraszanie wtedy, kiedy huknąłeś, krzyknąłeś i musisz się wycofać i powiedzieć, przegiąłem, nie powinienem był krzyczeć, tak? Ci, którzy mają dzieci, mają naprawdę wielkie doświadczenie takiego poszukiwania Boga i Jego rozwiązań. Różnych śmiejecie się rodzice, ale chyba mam rację, przyznacie mi rację. Poszukiwanie takich Bożych rozwiązań w tym naszym rozmawianiu z naszymi rodzicami, z naszymi dziećmi. Wiesz, i ja po prostu mam gdzieś taki mocno wbity fragment, tak jak ten, że moje małżeństwo to nie dlatego tak się dobrze trzyma, że my jesteśmy takimi fajnymi ludźmi. Mój mąż zawsze mówi, że to on jest taki fajny, a ja to jestem taka zoza. No ale w każdym bądź razie nie dlatego, że jesteśmy takimi ludźmi, a dlatego, że to jest potrójny sznur, który się nie zerwał. Ale moja relacja z moimi dziećmi jest też oparta na tym potrójnym sznurem, którym jest powiązanie z Chrystusem. I mój wpływ na nie jest wpływem, który albo je będzie ciągnął w kierunku Pana Boga, albo je będzie zniechęcał w kierunku Pana Boga. Więc tak naprawdę w moim sercu jest wielkie brzemię bycia mamą, która nauczy swoje dzieci tego, że są przez Boga kochane. One na razie wiedzą, że ja jestem przez Boga kochana. One na razie myślą, że mnie to Bóg wysłuchuje. I potrafią mi wiele razy powiedzieć: mamo, coś mi zginęło, pomóc się, bo ciebie zawsze Bóg wysłuchuje. Ja sobie w tych momentach myślę, że czasami mają większą wiarę ode mnie w te rzeczy niż ja mam. No ale ja to tą wiarę ich biorę i wtedy modlę się i rzeczy są znajdowane. I one nawet nie wiedzą, że to przez ich wiarę. Ale prawda jest taka, że takie poszukiwanie Bożych rozwiązań do rozwiązywania problemów z moimi dziećmi, to jest coś, czego się uczę przez ostatnie 20 lat. Ale też takie poszukiwanie Bożych rozwiązań w mojej relacji małżeńskiej, w moim byciu blisko z moim mężem, taki brak potrzeby rozwiązywania jakichś rzeczy po prostu, ponieważ one muszą być rozwiązane, bo ja tak chcę, rezygnacja z tych rozwiązań jest takim moim zbliżaniem się do Pana Boga, moją rezygnacją z tych przekleństw, które przez pokolenia moich ojców mogą do mnie przychodzić. I później idąc na zewnątrz, takie szukanie jego rozwiązań w relacjach z moimi pracownikami, współpracownikami, z wami tu w kościele, tak? Uczenie się was, uczenie się siebie w tych momentach, dania sobie prawo do mówienia pewnych rzeczy w miejscach bezpiecznych, ale jednocześnie mówienie w miejscu relacji rzeczy, które mam mówić, bo wiem, że mam je powiedzieć od Boga, jest dla mnie takim polem zmiany mojego życia poprzez wchodzenie w Boże błogosławieństwo i poprzez ten przykład właśnie tych synów Koracha, którzy wybierają Boga w momencie, kiedy naprawdę mogliby wybrać co innego. Nie? Wybierają Boga w momencie, w którym naprawdę mogą stanąć po niewłaściwej stronie. I wiesz, ja w ostatnim czasie jestem w wielu takich konfliktach pomiędzy liderami a pastorami, czy pomiędzy różnymi ludźmi, czy pomiędzy rodzicami i dziećmi. I powiem wam, że to jest bardzo trudne miejsce. Miejsce, w którym możesz nabawić się bardzo dużego zgorszenia. Miejsce, w którym możesz nabrać bardzo dużej urazy. Ale też miejsce, w którym możesz się nauczyć bardzo dużej pokory. I możesz się nauczyć, że Bóg w swojej miłości porusza się w zupełnie inny sposób, niż tobie się wydaje. Że naprawdę Jego drogi to nie są moje drogi. Że naprawdę Jego myśli to nie są moje myśli. I że naprawdę pokorą jest pochylenie się w kierunku Jego dróg, Jego rozwiązań, pochylenie się w kierunku Jego myśli i tego, co On chce mi przekazać. Więc wiesz, kiedy ja sobie studiuję ojców i myślę sobie, co ja przeszłam z moimi ojcami duchowymi, to myślę sobie, że to są bardzo trudne sprawy, w których każdego dnia muszę decydować, co z tym zrobić. Kobiety w świecie protestanckim to jest taki inny rodzaj niewieści. Zresztą w świecie katolickim tak samo. Ja spotykam bardzo dużo kobiet w służbie, które pragną mieć ojca duchowego, który poprowadzi je dalej, który otworzy im drzwi do ministry, albo który przynajmniej będzie kimś, kto ich zrozumie i poprowadzi ich dalej. I spotykam w związku z tym bardzo dużo kobiet, które są zawiedzione tym, że takiego wsparcia nie dostały. Ale spotykam też bardzo dużo młodych mężczyzn, którzy takiego wsparcia nie dostali i mówią, że nie weszli w swoje powołanie, bo ktoś ich zatrzymał, bo ktoś im czegoś nie zrobił, bo ktoś nie otworzył im drzwi wtedy, kiedy mogły być otwarte. I wiesz, i kiedy słyszę te wszystkie rzeczy, to nie myślę sobie, oni nic nie rozumieją. Tylko myślę sobie, po co, Panie, Ty mówisz to do mojego serca? Czy Ty chcesz mi zwrócić uwagę na tych synów i te córki, którym ja nie otwieram drogi, bo może powinnam to zrobić? Jeśli tak, to otwórz moje serce, pokaż mi, otwórz moje oczy, pokaż mi. Czy Ty chcesz przepracować we mnie jakąś rzecz, która jeszcze może nieść przekleństwo z przeszłości do mojego własnego życia? Wiesz, myśmy z Markiem przez lata żyli w takim miejscu, kiedy nie mieliśmy ojców duchowych. Nasi ojcowie duchowi bardzo często, na przykład niektórzy są katolikami, nawet mieli wczoraj konferencję, no, albo po prostu gdzieś odeszli od Pana Boga i po prostu wylądowali nie tam, gdzie trzeba, tak? Albo po prostu, że tak powiem, już ich nie ma. Człowiek, który wprowadził mnie do służby, doszedł do takiego miejsca, że wymienił sobie żonę na inną. Później ta już nie chciała do niego wrócić, dalej służył Panu Bogu. Później wszyscy się od niego odwrócili. To była, pamiętam, taka moja pierwsza lekcja, w której ja postanowiłam się od niego nie odwrócić. Pomimo tego wszystkiego, co robił. I on mówił, że wiesz, ja wierzę, że Bóg jest ze mną, bo pomimo tego rozwodu dalej znaki i cuda jakby przez moje ręce się dzieją. Ja mu mówiłam, że Bóg jest z tobą, ale żyjesz w grzechu. Ale nie odstępowałam od tego człowieka. Nie pozwoliłam sobie na zgorszenie i osąd tego człowieka. I powiem wam, że po latach nie żałuję tej decyzji. Ona nie wynikała... Na początku się bardzo zgorszyłam. Bardzo mnie to zdenerwowało. Bardzo to było dla mnie straszne. Ale później pomyślałam sobie, że jakąś mam rolę w tym życiu tego człowieka, nawet po tym jego upadku i tym odejściu od Boga. I ja muszę się zastanowić, jaka to jest rola. Bo mogę pełnić rolę Jonatana, mogę pełnić rolę Absaloma, a mogę pełnić rolę Ismaela. I to ja muszę zdecydować, tak, jaka część jest moim przeznaczeniem od Boga w życiu tego człowieka. Tak? I zobaczcie, pamiętam, jak później spotkałam następnego człowieka, który przez długi okres był takim bardzo ważnym dla nas człowiekiem, bardzo znanym w Polsce, bardzo znanym w Europie, który był u nas kilka razy. I później dowiedziałam się przez jego dzieci duchowe, jakby jakie rzeczy ten człowiek robił w życiu. I pamiętam, że i później miałam potwierdzenia, że to jest prawda a propos tego jego życia. I rozmawiałam o tym z Andrzejem Nędzusiakiem i mówię do niego: Andrzej, wiesz co, ja wiem takie i takie rzeczy o tym człowieku, ja chyba muszę to ujawnić, muszę coś z tym zrobić, nie? I pamiętam, Andrzej wtedy spojrzał na mnie i mówi: wiesz co, Iza, masz swoje powołanie od Boga i musisz wiedzieć, dlaczego Bóg ci to powiedział. Dlaczego Bóg objawił ci te rzeczy i musisz wiedzieć, co masz z tym zrobić. Bo ujawnianie takich rzeczy i zniszczenie wszystkiego może w ogóle nie być planem Bożym. Wiesz, Andrzej, który jest bardzo radykalną osobą, jeżeli chodzi o tego typu rzeczy, dał mi taką radę. I wiesz, ja później chodziłam przez miesiąc czasu i się zastanawiałam i powiedziałam Bogu, że jeżeli to ma być ujawnione, to Ty mi musisz powiedzieć, kiedy mam to zrobić i jak ma to wyglądać. Ja nie będę z tym nic teraz robiła. Ja będę się modliła o Boże rozwiązanie tej sytuacji, o Boże rozwiązanie tych rzeczy, bo jeżeli Ty mi o tym powiedziałeś, to ja muszę również wiedzieć, co mam z tym zrobić. Tak? Czy to jest ten czas na mówienie o różnych rzeczach? I teraz zobaczcie, jeżeli przychodzimy do ludzi, którzy są naszymi ojcami albo są naszymi współbraćmi, którzy są starszymi braćmi w wierze, tak? I dowiadujemy się różnych rzeczy. Znowu, co my z tym zrobimy? Kiedy my to rzucimy na wiatr? I jaki cel tego naszego rzucenia na wiatr ma królestwo? Tak? Czyli jeżeli my jesteśmy w królestwie, to czemu my rzucamy pewne rzeczy na wiatr? Co one mają poszerzać w naszym życiu? Tak? Pamiętam taką historię dotyczącą Catherine Kuhlman i dotyczącą jej historii życia. Znowu wiecie, tak? To nasza druga Biblia protestantów, czyli Boży Generałowie. Czytaliście Bożych Generałów? Jak nie, to wielki grzech, trzeba przeczytać. W każdym razie Robert Layardon napisał taką książkę o Bożych Generałach, którzy żyli w, nie wiem, czy to było od XIX wieku, czy od chyba końcówki XIX wieku. W każdym razie tam była wymieniona też Catherine Kuhlman, która miała niesamowite obdarowanie od Boga, wiele uzdrowień, cudów, znaków przez jej ręce się obeszło, ale to była kobieta, która mówi, że połowę swojego życia czuła się samotna. Z Benny Hinn, którego już na pewno znacie, był człowiekiem, który uważa się za jej syna duchowego. Znaczy ja poznałam tam setkę około jej synów duchowych, ale faktycznie Benihin jest wybitnym synem duchowym. W każdym bądź razie dla mnie to było ciekawe, kiedy czytałam, jeszcze będąc w szkole biblijnej w Uppsali, jej życiorys, i kiedy ona w pewnym momencie mówi, że ona była taka samotna, że wzięła ślub z pastorem, który miał 5 dzieci, rozwiódł się ze swoją żoną, żeby zostać jej mężem. I oczywiście całą służbę zakończyła w tym momencie. Przeprowadzili się na drugi koniec Stanów i tam zaczęli nowe życie. Więc była odpowiedzialna za zrujnowanie czyjegoś życia, za zniszczenie czyjegoś życia. I ona opowiada, że ten jej mąż gdzieś tam próbował być pastorem, bo w Stanach to nie było nawet wtedy jakiś tam większy problem, wiesz, mówił słowo, robił różne rzeczy, tak, tam pieniądze jakieś na swoje dzieci przesyłał, ale ona mówi, że jej było strasznie ciężko i kiedyś szła ulicą, przemówił do niej Duch Święty i ona zdziwiła się, że Duch Święty z nią jest, pomimo tego, co ona zrobiła. I stwierdziła, w tym momencie umarła stara Catherine Kuhlman, rodzi się nowa Catherine Kuhlman i rozeszła się z tym mężczyzną, złożyła pozw rozwodowy. Znowu, Stany są świetne, można z jednej strony na drugi przejeżdżać i ciągle ci nie znają. I ona mówi, że przez ludzi, którzy byli w tym czasie blisko, ta sprawa o jej ślubie i rozwodzie się nie wydała i dzięki temu ona po roku mogła z powrotem wrócić do służby i być dalej używana przez Boga. Ja sobie myślę, Jacie, a co by tutaj zrobiono z nią u nas? Tak? Jak by tutaj z nią postąpiono? I myślę sobie później, może ja bym była pierwsza, która by powiedziała, ale ona jest rozwodnikiem. Tak? Jak ona mogła to zrobić? I ona wtedy mówi z wielką pokorą, że byli ludzie, którzy wiedzieli o sprawach, w które jakby ona się wplątała, ale jednocześnie byli ludzie, którzy wiedzieli, że mają nic z tym nie zrobić. Ona przeszła przez proces pokuty, przez żal, przez te wszystkie rzeczy, w co się splątała, ale ona mówi o czymś takim, że jeżeli są rzeczy w naszym życiu, z którymi się nie rozprawimy, takie jak samotność, czy takie właśnie jak różnego rodzaju urazy, jak zgorzknienie naszym, tym sposób, jak żyjemy, jak wygląda nasze życie, to jest coś, w co nieprzyjaciel w pewnym momencie wykorzysta, tak jak wykorzystał to w jej życiu i tak jak doprowadził ją do miejsca, w którym poszła za swoimi pożądliwościami tak naprawdę, tak? Ale ona też mówi o tym, że przez ludzi, którzy stanęli dookoła niej i jakby będąc z nią nie osądzili jej, ona mogła na nowo zacząć swoje życie z Panem Bogiem i swoją służbę z Panem Bogiem. Więc ja myślę, że na nas, jako na dzieciach jakichś ojców duchowych, leży duży ciężar tego, żebyśmy my zupełnie inaczej funkcjonowali niż nasi ojcowie, ale też żebyśmy funkcjonowali według tego, co Bóg chce do naszego życia włożyć. Dlatego, że kiedy nie załatwimy tej sprawy z przeszłością, to możemy całe życie skończyć na tym, żeby robiąc wszystko, żeby nie być jak nasi ojcowie. I to jest najczęstsza rzecz w naszym życiu. Czyli robimy wszystko, żeby nie tworzyć na przykład relacji małżeńskiej tak, jak tworzył nasz ojciec albo nasza matka. Bo tak nienawidziliśmy tego, co mieliśmy w domu. Tak, już mówię o takich fizycznych, przeskoczyłam sobie tutaj, tak? Albo robimy wszystko, żeby być jak nasz ojciec lub nasza matka, bo on był takim cudownym człowiekiem, tak? Albo robimy wszystko, żeby nadrobić rzeczy, które były u nas w domu i żeby u nas w domu one wyglądały inaczej. Czyli nasz ojciec nigdy nie spędzał z nami czasu, zawsze był zajęty, uciekał w jakieś rzeczy, w związku z tym my będziemy żyli inaczej. My będziemy ciągle spędzać czas z naszymi dziećmi, ciągle będziemy zrobić to, ciągle będziemy się tak zachowywać. Czyli te wszystkie próby przerobienia naszej przeszłości, czy z naszymi ojcami fizycznymi, czy z duchowymi na swój sposób, nie na sposób Boży, bez szukania Boga w tym wszystkim, one doprowadzą do tego, że my również nie wejdziemy w Boże przeznaczenie, bo będziemy bardziej skoncentrowani ucieczką od rzeczy, które były złe w naszych domach lub były złe w naszych społecznościach lub były złe w naszych kościołach. Tak? Czyli jeżeli mamy naprawdę wejść w to nasze Boże przeznaczenie, to musimy rozprawić się z przeszłością, z tymi wszystkimi rzeczami, które są lękami, które są nocnymi marami, które są bólami, które są zranieniami i które są grzechami, które pamiętamy z naszej przeszłości. Kiedy się z nimi po kolei przyniesiemy je na ołtarz Boży, po kolei przyniesiemy je do Boga, to Bóg po kolei przyniesie oczyszczenie do naszego życia, przyniesie wolność do naszego życia i da Boże rozwiązania na to, żebyśmy nie funkcjonowali więcej w przekleństwach, w których moglibyśmy wzrastać. Ciągle mi się otwiera tutaj proroczy wątek i ciągle mi się otwiera, nie ten, może mi zegarek źle chodzi, nie, dobrze mi chodzi. Okej, ale jestem na końcu, coś mi się dzisiaj naprawdę z głową zrobiło, ale okej. Dla mnie bardzo ważne jest to, żebyśmy pamiętali o tym, że do nas należy królestwo i do nas należy przeznaczenie dane nam od Boga. Żebyśmy pamiętali o tym, że Bóg dał nam przeznaczenie, które jest realizowane w naszym życiu, ale diabeł nie zaprzestanie jakby dawać nam swoich pułapek, swoich zasadzek, otwierać nam naszych zranień, tak, co też jest jego pułapką, aby wyprowadzić nas z tego Bożego przeznaczenia w kierunku nie Bożego błogosławieństwa, a przekleństwa. I to się dzieje na każdym obszarze w naszym życiu, tak aby spowodować w pewnym momencie, że nasze serce odejdzie od Boga. Tak? Ile zranień, wyliczałeś kiedyś, ile zranień jesteś w stanie przyjąć od drugiej osoby, żeby ciągle jakby być człowiekiem, który zachowa się w sposób prawy? Mam taką cudną klientkę, która pracuje z taką starszą panią, taką bardzo trudną, jest wierzącą osobą ta moja klientka. I przy którejś rozmowie ona mówi: Pani Izo, ja już chyba dawno przekroczyłam Rubikon. Tyle zranień, ile ta kobieta mi zrobiła w ostatnim roku. To już można przeliczyć na 100 osób i to i tak będzie dużo dla nich, nie? I mówi: ostatnio nie wytrzymałam i wydarłam się na nią. No i oczywiście do mnie mówi: to dzięki Pani mogłam to zrobić, w końcu się obronić. I ja z jednej strony pomyślałam sobie, no ładnie, czyli dała sobie prawo do złości, dała sobie prawo do rozwiązania tych spraw, ale z drugiej strony pomyślałam sobie, jakie to jest ważne, żebyśmy rozumieli, że nie tylko załatwienie pewnych rzeczy, ale załatwienie ich w Boży sposób może zamknąć przekleństwo w naszym życiu. Także nie tylko zamknięcie. Zobaczcie, co jest najczęstszą rzeczą, znaczy najczęstszym sposobem na rozwiązanie trudnych spraw w naszym życiu. Ucieczka, walka albo zamrożenie. Tak? Czyli mamy trzy sposoby na załatwienie spraw. Ucieczka, walka albo zamrożenie w trudnych sytuacjach. I te trzy sposoby stosujemy również w stosunku do swoich ojców, również w stosunku do swoich matek, aby przetrwać. Ale prawda jest taka, że wszystkie te sposoby po jakimś czasie puszczają. I jeśli nie przerobimy tych rzeczy we właściwy sposób, to pół życia będziemy uciekać z następnych ważnych relacji, albo pół życia będziemy walczyć w następnych ważnych relacji, bo nikt więcej nie będzie nas tak traktował. Albo w tych ważnych relacjach będziemy się zamrażać i się nie odzywać. Ja w mojej ważnej relacji, czyli z moim mężem, miałam tak zwaną skorupkę żółwia. I mąż mi zawsze mówił: no co, znowu jesteś w swojej skorupce. Tak? Kiedy byliśmy pokłóceni i on bardzo tak głośno do mnie głosił swoje przekazy, to ja najczęściej się zamykałam w swojej skorupce i się nie odzywałam. Ja wiedziałam, że ja tą skorupkę przytachałam jeszcze z mojego domu rodzinnego. Kiedy mój ojciec krzyczał na mnie, ja po prostu musiałam się zamrozić, żeby to mnie nie bolało i musiałam nie słyszeć, tak? I naprawdę bardzo dużej odwagi wymagało to, żeby wyjść z tej skorupki i żeby zacząć mówić, ale przede wszystkim wymagało to takiego przerobienia w moim sercu przebaczenia do mojego taty. Przerobienia w moim sercu tej relacji z moim ojcem fizycznym, abym mogła pójść dalej, abym nie widziała w następnych moich ojcach duchowych tego, co robił mi mój ojciec fizyczny. Abym zrezygnowała z tego prawa do walki z moimi ojcami duchowymi, dlatego że przeżywam coś po raz kolejny z tymi ojcami, ponieważ mój ojciec zawsze mnie ustawiał, mówił, jak mam żyć, a teraz mój następny ważna osoba, czyli mój lider, mój pastor, też mnie ustawiają i też mi mówią, jak mam żyć. Więc słuchajcie, to są rzeczy, które Dobra, wyszłam nie wiadomo po co w ten fragment. W każdym razie tak, jesteśmy wolni od przekleństwa grzechu, jesteśmy wolni od przekleństwa naszych ojców, ale jesteśmy wolni przez krzyż, czyli jeżeli coś wychodzi do naszego życia, to potrzebujemy przeprosić za to Pana Boga w swoim imieniu i w imieniu pokoleń, aby te rzeczy nie działały w naszym życiu, jeżeli są przekleństwem wynikającym z grzechem naszych ojców, ale to jest w ogóle bardzo duży temat. Natomiast jeżeli do naszego życia przychodzi przekleństwo poprzez nasze niewłaściwe nastawienie do naszych ojców fizycznych, duchowych, jeżeli my mamy to nastawienie, mamy urazę, mamy zranienie, to potrzebujemy po prostu zrezygnować z tego i wejść w Boże rozwiązania trudnych sytuacji w naszym życiu, które przeżyliśmy kiedyś. Mówię w kółko. Okej, wystarczy mi. Panie Boże, dziękuję Tobie, że Ty wiesz, co jest ważne w naszym życiu i co jest powiązane z przerobieniem rzeczy z naszymi ojcami. Panie Boże, ja Ci dziękuję, że Ty mówisz, że my przychodzimy do takiego czasu, w którym serca ojców będą zwrócone do serca synów, a serca synów będą zwrócone do serca ojców. Tato, ja Ci dziękuję za takie głębokie naprawienie wszelkiej urazy pomiędzy synami a ojcami. Za takie głębokie naprawienie wszelkiego zgorszenia pomiędzy synami i ojcami. Tato, ja modlę się o takie głębokie naprawienie wszelkiego zranienia pomiędzy synami i ojcami. Tato, my modlimy się o Twoją łaskę pomiędzy pokoleniami. Prosimy Ciebie o takie Twoje działanie pomiędzy pokoleniami ojców, którymi już teraz my jesteśmy, a pokoleniami dzieci, którzy idą za nami. Ale prosimy Ciebie też o taką łaskę oczyszczenia naszych relacji z naszymi ojcami. Tych relacji, w których dzisiaj widzimy, że one jeszcze nie są oczyszczone. Tych relacji, w których widzimy odrzucenie. Tych relacji, w których widzimy zranienie. Tych relacji, w których widzimy gorycz, w których widzimy ból. Tato, ja proszę Ciebie, abyś Ty przez moc krzyża dotknął tych wszystkich miejsc bólu w naszym życiu. Ja proszę Ciebie, abyś dotknął tych wszystkich miejsc takiej goryczy, które nosiliśmy latami. Ja proszę Ciebie przez moc Jezusa Chrystusa, abyś odkrył te miejsca w naszym życiu, które są napiętnowane zranieniem. I przez które diabeł może dotykać naszego życia i zmieniać kierunek w naszym życiu. Tato, ja modlę się, abyś tych wszystkich z nas, którzy są jak Absalom, zawrócił z ich drogi. Abyś objawił nam te rzeczy i abyś zawrócił nas z tej drogi. Abyś pokazał wszystkim tym z nas, którzy są jak Ismael, którzy przez grzech i cielesne rozwiązanie swoich matek lub innych pobratyńców powstali do jakiegoś swojego przeznaczenia w cielesny sposób, ale doświadczyli przez to wielkiego zranienia, abyś zawrócił ich drogę w swoim kierunku, aby stali się pokoleniem błogosławiącym. Tato, ale ja modlę się również o tych z nas, którzy są na swojej drodze i którzy zranieni przez swoich liderów z poprzednich miejsc, nie potrafią wyrównać swojej drogi. Nie potrafią wejść ponownie w swoje przeznaczenie. Tato, ja modlę się, aby to zranienie, które było głęboko w ich sercu, aby ono zostało ujawnione do dobrego rozwiązania. Tato, ja modlę się, aby nie było więcej sidłem dla ich nóg, aby nie było więcej pętlą dla ich stóp. Ja modlę się, aby te zranienia z przeszłości zostały ujawnione i usunięte, aby ten ból dawno zadany, teraz zapomniany, który pojawia się tylko w niektórych momentach, aby ten ból został uchwycony i usunięty. Ja proszę Cię o działanie Twojego Ducha Świętego, który przyprowadza nas do mądrości, który wprowadza nas we wszelką prawdę. Ja proszę Cię o ujawnienie bóli z przeszłości w naszym życiu, abyśmy więcej nie byli nimi związani, aby więcej one nie skręcały naszego przeznaczenia w naszym życiu. Tato, ja modlę się, aby te miejsca, w których my na siłę przebaczyliśmy, ale pod spodem urosła gorycz w naszym życiu, aby te miejsca były odsłonięte i usunięte. Ja modlę się o Twoje uwolnienie, o Twoje uzdrowienie do naszych serc. Ja proszę Ciebie, abyś dotknął tych miejsc z bólu. Dotknął po to, żeby one zostały uzdrowione. Tato, ja modlę się, abyś przez moc objawienia Ducha Świętego pokazał nam wszelkie miejsca zranienia ze stron mam. Niezrozumienia, porzucenia, zniekształcenia tego, co my mówimy. Tato, ja modlę się, abyś dotknął tych wszelkich miejsc, które są napisane takim wielkim słowem niezrozumienie. I to niezrozumienie towarzyszy nam później latami w naszej podróży z Tobą. Niezrozumienie, które dostaliśmy od naszych mam i które przeniknęło do naszego życia i jest rzeczą, której boimy się w naszym życiu. Tato, ja modlę się, abyś objawił nam to, jak bardzo nas rozumiesz, jak bardzo jesteśmy dla Ciebie ważni, jak bardzo liczysz się z naszymi słowami, jak bardzo liczysz się z tym, co jest w naszym życiu. Tato, ja modlę się o takie odnowienie Twojego powołania w nas. Odnowienie od wszelkiej rezygnacji, która nastąpiła wskutek zranienia. Od wszelkiej rezygnacji, która nastąpiła wskutek bólu. Od wszelkiej rezygnacji, która nastąpiła z powodu złych rozwiązań. Od wszelkiej rezygnacji, która nastąpiła z powodu buntu. Od wszelkiej rezygnacji, która była w duchu Absaloma, od wszelkiej rezygnacji, która była w duchu Ismaela, od wszelkiej rezygnacji, która była w duchu samego Koracha. Tato, ja modlę się, abyśmy naprawdę weszli w nasze przeznaczenie z czystym sercem i z pokorą w tym sercu, abyśmy naprawdę szukali Twoich rozwiązań. Tato, ja modlę się o każdą osobę na tym miejscu, która była kiedyś w jakiejś służbie, w jakimś powołaniu i która wskutek sytuacji trudnej w swoim życiu zrezygnowała z tego. Tato, ja proszę Ciebie teraz o odnowienie Ducha Świętego do tego powołania, do tego przeznaczenia. Tato, ja modlę się o odnowienie Ducha Świętego do tej rezygnacji, która spoczęła na barkach tej osoby i która przepełniła serce tej osoby. Tato, ja modlę się, aby te pierwociny, które kiedyś były w jej sercu, aby one wróciły na miejsce. Aby te pierwociny, które zostały zabrane przez ból, aby one zaczęły na nowo rosnąć w kierunku jej przeznaczenia do Królestwa Bożego. Tato, ja modlę się, aby zgorszenie postępowaniem ojców odeszło teraz. Ja modlę się, Tato, aby napiętnowanie postępowaniem ojców odeszło teraz. Tato, ja modlę się, aby odepchnięcie przez ojców odeszło teraz. Tato, ja modlę się, aby osąd wydany przez ojców odszedł teraz. Tato, ale ja teraz modlę się również o ten osąd, który związał te osoby w tym, że nie mogły pójść dalej. Tato, ja modlę się, aby ten osąd został ujawniony i aby Twój olej Twojej miłości zaczął pracować w tym miejscu, aby uwolnił tych ludzi z ich własnego osądu, aby uwolnił tych ludzi z ich własnego bólu. Tato, ja modlę się, abyś oczyścił nasze serca ze wszelkich takich miejsc, ze wszelkich ślubów, które złożyliśmy w tych miejscach, ślubów, w których powiedzieliśmy, ja już sobie na to więcej nie pozwolę, ja już więcej w te relacje nie wejdę, ja już więcej siebie nie dam tak traktować, ślubów, które złożyliśmy sami, paktów z innymi królami, które złożyliśmy, aby się ratować, z miejsc, w których Ty byłeś, aby nam pomóc, ale nie byliśmy w stanie Cię zauważyć. Ja proszę Cię, abyś pokazał nam te miejsca, abyś oczyścił nasze serca, abyś tę glebę naszych serc, która jest taka stwardniała, która ma tyle kamieni, abyś zaczął ją bronować, abyś zaczął ją nawadniać, aby chwasty zostały z niej usunięte, aby mogło się stać glebą obsianą przez Twoich aniołów, aniołów Twojego Królestwa. I aby mogła wydawać owoce na nowo. Ja proszę Cię, Tato, o taką głęboką pracę w nas, abyśmy wyszli ze zniechęcenia i z przekleństwa, którym ojcowie i nasze złe reakcje ściągnęły na nasze głowy. Ja proszę Cię, Tato, abyś otwierał teraz nasze oczy. Otwierał teraz nasze uszy. Abyśmy widzieli te wszystkie miejsca. Abyśmy już teraz rezygnowali ze złych rozwiązań. Abyśmy już teraz rezygnowali z rzucania przekleństw jako odpowiedź na przekleństwo. rzucania oszczerstw jako odpowiedź na oszczerstwo, rzucania złych słów jako odpowiedź na złe słowa, abyśmy przestali sami chronić nasze serca i abyśmy na nowo Ciebie uczynili odpowiedzią dla naszych serc, Ciebie uczynili rozwiązaniem dla naszych serc, Ciebie uczyli tym, którym naprawia nasze serca. Prosimy Ciebie o Twoje działanie w naszym życiu, o Twoje głębokie działanie w naszych sercach, o Twoje głębokie działanie w nas. Prosimy Ciebie, Duchu Święty. Prosimy Ciebie, Duchu Święty. Prosimy Ciebie, abyś zakończył naszą ucieczkę, żebyśmy więcej nie byli jak nasi ojcowie, abyśmy więcej nie byli jak nasze matki, abyśmy w końcu zdecydowali się być sobą przed Tobą, abyśmy w końcu zdecydowali się być sobą przed Tobą, abyśmy nie stwarzali w siebie w takim kontraście do naszych rodziców, ale abyśmy wzięli z nich nasze błogosławieństwo tam, gdzie mamy wziąć, abyśmy wzięli z nich nasze przeznaczenie tam, gdzie mieliśmy je wziąć. Tato, ja modlę się, abyśmy byli jak Dawid, który nigdy nie zdecydował się przeklnąć Saula i wyjść przeciwko jego życiu, który nigdy nie zdecydował się wyjść przeciwko namaszczonemu, abyśmy naprawdę potrafili być jak on, abyśmy zrezygnowali z naszych osądów, abyśmy zrezygnowali z naszego załatwiania spraw, abyśmy się zdali na Ciebie w zaufaniu i w ciszy, abyśmy się zdali na Ciebie, abyśmy się zdali na Twoje rozwiązania, abyśmy przestali dawać się wciągać w walki, które nie są naszymi walkami, abyśmy przestali bronić tych, których nie mamy bronić, abyśmy przestali żyć cudzym życiem, abyśmy weszli w swoje powołanie, abyśmy nie brali rewanżu za żadną Tamar, abyśmy nie brali rewanżu za żadne niewłaściwe zachowania naszych ojców, ale abyśmy poruszali się w Twoim przeznaczeniu względem nas, w tym, co Ty przeznaczasz nam do życia. Prosimy Ciebie o Twoje oczyszczenie, o Twoje głębokie oczyszczenie naszych serc, o Twoje głębokie oczyszczenie naszych serc z wszelkiego osądu. Shira pata kambara shikele repropoto kondretia, uriara brama na kembere shikala ratia, z wszelkiego zranienia. Tirapata kanderetia lara prama na kaleretia, ale też z wszelkiego zamrożenia, shira prama na kenderetia lara daya, z wszelkiej walki, która nie pochodzi od Ciebie, shira prama na kenderetia lara prama naya, wszelkiej walki niebożymi sposobami, shira prama na kaleretia lara prama naya, z wszelkiego fałszywego przymierza, z wszelkiego przymierza, które ma nam dać poczucie pokoju i poczucie zrozumienia, a nie pochodzi od Ciebie. Shira prama na kambara shikala ratia raprama na kala ratia. Uria raprama na kambara shira prama na kentere tekele retia. Uria raprama na ratia radaya. Tato, ja oddaję Ci każdą urazę na tym miejscu. Każde zgorzknienie na tym miejscu. Każdy ból wynikający z zerwanej relacji na tym miejscu. Shira pata kambara shila raprama ta kantere ti koloroto kolorotia. Uria raprama na kemperetia kalara prapata kanderetia. Niech przyjdzie Twoje rozwiązanie, niech przyjdzie Twoja odpowiedź. Niech przyjdzie Twoje rozwiązanie, niech przyjdzie Twoja odpowiedź. Niech przyjdzie Twoje przeznaczenie, jak spieniona rzeka. Niech przyjdzie Twoje przeznaczenie, jak spieniona rzeka, wyzwalając nas do kierunku Twojego życia, odwracając nasze nogi od śmierci, wyzwalając nas w kierunku Twojego przeznaczenia, wyzwalając nas w kierunku Twojego przeznaczenia, wyzwalając nas w kierunku Twojego przeznaczenia, wyzwalając nas w kierunku Twojej wolności. Shira prapa ta kambara shikendereti kalara prapa ta kanderetia. Uriara brama na kemperetia kalara tiara propo to konderetia. Uriara prapa ta kanderetia kalara tiara brama naja. Amen. Amen. Chciałam Wam tylko powiedzieć, że odkąd stałam się dorosła, to zaczęłam się uczyć tego, że to ja jestem odpowiedzialna za swoje życie. Nie wiem jak Wy, czy też się tak uczycie. Na przykład nikt nie sprzątnie skarpetki mojego dziecka spod zlewu. Kiedyś siedząc na kiblu pomyślałam sobie, już cały tydzień tu leży. Nie ma mamusi. I wtedy sobie uświadomiłam, że to ja jestem tą mamusią, która musi sprzątać tą skarpetkę. Ale pamiętam, że to przyniosło mi taką wolność i pomyślałam sobie, że to ja jestem odpowiedzialna za wszelkie decyzje w moim życiu, nawet jak próbuję to zwalić na innych, to ja jestem odpowiedzialna za to, jak pracuję z ludźmi i to ja jestem odpowiedzialna za moje relacje ze swoimi współpracownikami, o ile to ode mnie zależy, z moimi bliskimi, z moimi dalekimi, tak? To ja jestem dorosła i ja mam możliwość decydowania. Ja już nie jestem więcej dzieckiem. I nie mogę zwalać pewnych moich zagrań i moich zachowań na to, że jestem dzieckiem i że to oni mi. To nie ma sensu. Mhm. To naprawdę nie ma sensu. Okay? Nawet nie, to ja jestem odpowiedzialna, słuchajcie, za moją relację z Bogiem. Pamiętam, jak moja cudowna klientka w uzdrowieniu wewnętrznym powiedziała mi, że przyszedł do niej pewien prorok i powiedział do niej, że mam prawo, żeby to powiedzieć, więc od razu mówię, powiedział do niej pewien prorok i mówi, że ty jedziesz jeden krok do Boga i później dwa kroki do tyłu. Jeden krok do Boga i później dwa kroki do tyłu. I ona przyszła do mnie taka zryczana na kolejną sesję i mówi, a ja wiedziałam, że Bóg tak samo mówi do mnie jak ojciec, bo ojciec też mi zawsze mówił, że to przeze mnie są wszystkie problemy w relacji z Nim. I teraz to samo usłyszałam od tego proroka, że Bóg mówi do mnie to samo, że to przeze mnie są różne relacje, znaczy różne problemy z Panem Bogiem. I ja pamiętam, że wtedy popatrzyłam na nią i mówię, wiesz co, Pan Bóg nie widzi tego w ten sposób. Pan Bóg zawsze jest pierwszy przy tobie i On ci da rozwiązania, tak? I mówię do niej, my jesteśmy odpowiedzialni za nasze życie, ale jeżeli chodzi o relacje z Panem Bogiem, to On zawsze na nas czeka. Zawsze chce nas przyjąć, zawsze jest pierwszy. I to On jest odpowiedzialny za naszą relację z Nim. Kiedy my tylko pragniemy, to On przychodzi, tak? Czyli w każdej relacji ty jesteś za nią odpowiedzialna na tyle, na ile możesz. Ale w relacji to Bóg jest tym, który przyjmuje, który jest otwarty i który chce być pierwszy w tej relacji do rozwiązania problemu, który ty myślisz, że masz z Nim. Słuchajcie, dzisiaj mnie tak nosi, nie wiem dlaczego, ale po prostu skręcam w takie boczne rzeczy, że wam znowu namąciłam jeszcze w czymś innym. Także pamiętajmy o tym. Naprawdę się, ta sala, to wszystko to dla mnie jest jakiś jeden wielki kocioł. W każdym bądź razie, słuchajcie, mam nadzieję, że coś z tego wzięliście. Mam nadzieję, że znajdziecie swoje Boże rozwiązania. Może to jeszcze nie do końca jest przegryzione przeze mnie, bo ci ojcowie dla nas kobiet w tym narodzie to jest jakaś duża tajemnica wiary. Także kochani, ściskam was bardzo mocno, życzę wam dobrego dnia, was również, którzy tutaj słuchaliście. Mam nadzieję, że ta modlitwa uwolniła was do nowych rzeczy, ale też mam wielką nadzieję, słuchajcie, że ta modlitwa zachęciła was do tego, żeby rozprawić się z przeszłością dotyczącą ojców. Tak, i tych fizycznych, i tych duchowych. Że możecie w końcu zacząć biec, zrywając te pętle z tym, że kiedyś przeżyliście takie odrzucenie, albo ktoś was tak potraktował, albo tak zostaliście nazwani, tak? Bo nasze przeznaczenie jest tym, co możemy wypełnić, dlatego że On czuwa nad tym przeznaczeniem, że On jest pierwszy w tej relacji, ale jesteśmy dorośli i musimy zdecydować, żeby zrobić z tym porządek.